Zmarł więc w wyniku zapalenia otrzewnej, a sam Walcott, który w roku 1880 po ciężkim zaziębieniu umarł na zapalenie płuc i został odprowadzony przez tłumy na miejsce wiecznego spoczynku, z pewnością nie rościłby sobie pretensji do uznawania go za twórcę chirurgii nerek. Ta operacja, nawet gdyby Simon o niej wiedział, nie mogła dodać mu odwagi i być zachętą. To samo dotyczyło dwóch innych przypadkowych operacji, które wydarzyły się na krótko przed rokiem, w którym Simon stanął przed swą wielką decyzją. W roku 1867 Spencer Wells w czasie jednej ze swych owariotomii zamiast guza jajników napotkał silnie powiększoną nerkę zawierającą kamienie. Daremnie usiłował wyłuskać nerkę. Operację przerwano, a pacjentka prawdopodobnie na skutek zapalenia otrzewnej wyzionęła ducha. W rok później, w 1868, Edmund Peasley w Nowym Jorku przeżył tak samo jak Spencer zaskakujące i tragiczne wydarzenie. Także on otworzył ciało pacjentki, by usunąć guz na jajniku, a zamiast niego usunął nieregularnie powiększoną nerkę. Pacjentka zmarła prawdopodobnie również na zapalenie otrzewnej. Simon dowiedział się o błędach Peasley i Wellsa w momencie, gdy jego walka wewnętrzna osiągnęła kres i zmusił się do działania. Prócz historii cesarskiego cięcia, nie ma w tych przejściowych latach twardszego, bardziej niemiłosiernego i wstrząsającego świadectwa granic chirurgii, a przede wszystkim stałej, przemożnej obawy przed ingerencją w niebezpieczną głębię ciała, jak metoda, którą obrał Simon. Być może, by uchylić się od ostatecznej decyzji. Gdy się patrzy współczesnymi oczyma, zdaje się ona tak okrutna, że każdemu, kto go nie znał, wydawać się musi człowiekiem bez serca, zimnym i pozbawionym uczucia. Trudno zresztą uznać drogę, jaką obrał raz jeszcze, za coś innego niż drogę brutalnego eksperymentatora. A przecież była to droga człowieka, na którą wstąpił nie w egoistycznym celu, lecz by pomóc w granicach zakreślonych przez świat jego wyobrażeń i możliwości. Simon podjął dwie rozpaczliwe próby wyłączenia lewej nerki, by uniknąć ogromnego ryzyka jej usunięcia. Powziął plan zamknięcia moczowodu u dołu brzucha. Spodziewał się, że skutkiem tego będzie marskość lewej nerki, a przez to przestanie ona działać. Podwiązanie moczowodu okazało się jednak niemożliwe. Poza tym było to zbyt daleko od rany przetokowej brzucha, od której Simon miał przeprowadzić podwiązanie i spowodowałoby nie dające się skontrolować skaleczenia otrzewnej. Zdecydował się przeciągnąć sztyft lepisu przez ranę przetokową aż do otworu moczowodu i tak długo pocierać go, aż strup zamknie otwór. To mu się udało, ale wkrótce potem Margareta Klebb zaczęła się skarżyć na nieznośne bóle lewej nerki. Wymiotowała bez przerwy i skąpana była w pocie. Puls wynosił 140, temperatura podniosła się do 40 stopni. Nie było wątpliwości, że zjawiska te powoduje uremia, wynik zatrzymania moczu. Simon każdej chwili spodziewał się śmierci chorej, nie mogąc jej zapobiec. Minęło 20 strasznych, pełnych napięcia godzin, aż nagromadzony mocz zerwał strup i wypłynął. Simon odczekał kilka dni, potem przystąpił do drugiej próby zamknięcia moczowodu. Ta może zdać się dzisiaj jeszcze okrutniejsza i bardziej niezrozumiała, ale dowodzi tylko wyraźnej obawy przed mrokiem czającym się za operacją nerki. Simon powtórzył pocieranie lapisem, ale tym razem skutki były jeszcze straszniejsze. Wypadało porzucić wszelką nadzieję wyłączenia tym sposobem nerki. Teraz nie miał już wyboru. Musiał albo skapitulować i odesłać Margaretę Klebb do domu, by tam wegetowała aż do końca swoich dni, albo odważyć się na ekstyrpację nerki. Raz jeszcze przeczytał całą literaturę, jaką miał pod ręką, bez pożytku. Stały przed nim trzy problemy, których nikt jeszcze nie rozwiązał. Trzy pytania, na które nikt jeszcze nie znalazł odpowiedzi. Najtrudniejsze z nich brzmiało, czy człowiek, któremu wycięto nerkę, może nadal żyć? Były wprawdzie przykłady, że u chorych na chroniczny jednostronny nefritis jedna nerka skurczyła się, a druga tak dalece wzmogła swą czynność, że kompensacyjnie objęła funkcję obu. Ale tego rodzaju procesy kurczenia dokonywały się bardzo powoli i zdrowa nerka miała czas na przestawienie się. Co się natomiast stanie przy nagłym wyłączeniu nerki, nie wiedział nikt na świecie. Czy ciało, nagle zalane moczem, będzie skazane na śmierć? czy serce tak poważnie obciążone wytrzyma. Czy więc próba operacji musi się skończyć pewną śmiercią i napiętnuje Simona jako nieodpowiedzialnego awanturnika? Simon postanowił przez doświadczenia na psach znaleźć odpowiedź na to pytanie. U 10 psów, wyżłów, pinczerów i pudli Simon i asystenci usunęli po jednej nerce. Jeden wyżeł, jeden pudel, jeden pinczer zdechły zaraz po operacji, głównie w wyniku zapalenia otrzewnej. 7 innych przeżyło zabieg. 2 pierwsze operacje przeprowadzono w narkozie chloroformowej. Gdy psy w ciągu pierwszych 24 godzin leżały jak ogłuszone, nie jadły i stale wymiotowały, Simon obawiał się, że są to bezpośrednie skutki usunięcia nerki, a więc objawy śmiertelnego zatrucia moczem. Objawy te jednak mogły być skutkiem narkozy. Simon operował kilka następnych psów bez narkozy. Nie wymiotowały, lecz natychmiast okazywały chęć do jedzenia i przyszły do siebie bez dalszych objawów stanu ogłuszenia, więc u pierwszych psów nie można było przypisać zakłóceniom w wydalaniu moczu po utracie jednej nerki. Simon nadal eksperymentował, nigdy jednak nie wystąpiły odmienne zjawiska. Jeśli psy zdychały, to na skutek zapalenia otrzewnej lub krwotoków z jamy operacyjnej, które występowały do czasu, zanim Simon i jego asystenci nie opanowali jeszcze całkiem metody tamowania krwi. Operowane psy zabijano po pewnym czasie i niemal u wszystkich stwierdzono, że pozostała nerka powiększyła się niemal dwukrotnie i całkowicie przejęła funkcję drugiej nerki. Jeśli więc można przenieść wnioski z doświadczeń na zwierzętach na ludzi, pierwsze pytanie, które gnębiło Simona, znalazłoby odpowiedź. Usunięcie jednej nerki, o ile druga była zdrowa, nie było wcale śmiertelne. Ale dalsze dwa pytania pozostały nierozwiązane. Pierwsze z nich, najdonioślejsze, dotyczyło problemu operacji jamy brzusznej w ogóle i czającego się za nią ze swymi śmiertelnymi szponami zapalenia otrzewnej. Simon rozmyślał o przykładzie Spencera Wellsa i Bakera Browna. Ale jak odmienne, skomplikowane i długotrwałe było wyłuskanie nerki w stosunku do ekstyrpacji cysty jajnika. Na zwłokach wypróbowywał kolejność cięć potrzebnych do usunięcia ludzkiej nerki. Czy musi zranić otrzewną, a przez to spowodować śmierć? Czy istnieje możliwość uniknięcia takich skaleczeń? Nikt jeszcze nie badał anatomii nerki i jej łożyska. Simon uczynił to z całą pedantyczną dokładnością. Z wielką ulgą stwierdził, nerka leży poza tak wrażliwą na zapalenie i ropienie otrzewną. Tylko swą wewnętrzną częścią dotyka jej, ale przy pewnej ostrożności da się łatwo oddzielić. Ludzka nerka pokryta jest tylko od tyłu mocnym płatem otrzewnej, stosunkowo niewrażliwym na zranienie. Czy więc niebezpieczeństwo ropienia otrzewnej jest mniejsze niż przy operacji Spencera Wellsa? Pozostawała kwestia krwotoku. Kolejne operacje psów miały wykazać, kiedy i gdzie powstaje największe niebezpieczeństwo krwotoku. Anatomiczny układ mięśni grzbietowych człowieka w okolicy nerek odpowiadał układowi mięśni u psów. Gdy u psów uniknięto przy cięciu naruszenia mięśnia krzyżowo-lędźwiowego, napotkano tylko dwie raczej mało ważne tętnice, międzyżebrową i lumbalis suprema, które bez trudu można było uchwycić i podwiązać. Największe niebezpieczeństwo krwotoku powstawało w chwili, gdy zraniono nerkę przy jej wyłuskiwaniu. Simon i jego asystenci stwierdzili jednak na psach, a potem na zwłokach, że można z niejaką pewnością uniknąć niebezpieczeństwa takiego rozdarcia, gdy się zrezygnuje z używania ostrych narzędzi i wykona to palcami. Krwotokowi z arterii nerkowej można zapobiec, gdy u wylotu arterii pozostawi się kawałeczek nerki, który zapobiegnie ześlizgnięciu się jedwabnych nici użytych do podwiązania. Z końcem lipca 1869 roku przepracowano cały problem. Także Simon wyznaczył termin operacji na 2 sierpnia. Po wyjaśnieniu pacjentce, jakie niebezpieczeństwa, nawet po najstaranniejszym przygotowaniu, jej zagrażają. Nędza tej kobiety była jednak tak wielka, że nie przerażało jej żadne ryzyko, nawet śmierci. Przed operacją Simon zdecydował się na niezwykły krok. Prócz swych studentów zaprosił do sali operacyjnej kliniki chirurgicznej wszystkich liczących się kolegów, jacy znajdowali się w Heidelbergu. Zanim przystąpił do operacji, wygłosił wykład o swym zamierzeniu i swej długiej i sumiennej pracy przygotowawczej. Wobec liczących się świadków starał się uzasadnić dopuszczalność operacji, by na wypadek nieszczęśliwego wyniku nie można potępić jego działania jako lekkomyślnego. Skłonił go do tego chłodny realizm. Znał bowiem reakcję świata naukowego. Może postąpił tak, bo w tej decydującej chwili prześladowała go świadomość osamotnienia w działaniu, a może przypomniał sobie własne zarzuty przeciw niemieckiemu chirurgowi Küchlerowi, który odważył się na nieudaną próbę usunięcia śledziony. Obojętne, czy zdążył uświadomić sobie ich jednostronność i niesłuszność, czy też nie. Simon rozpoczął zdaniem: moi panowie, zdecydowałem się na przeprowadzenie dziś operacji, jakiej dotychczas na człowieku nie dokonano. Cierpienia pacjentki są jednak tak wielkie, że uzasadniona byłaby znacznie niebezpieczniejsza operacja niż wycięcie nerki. Jako zasadę przyjęto w chirurgii, że można dokonywać niebezpiecznych dla życia operacji w wypadkach takich cierpień i ułomności, które stawiają pod znakiem zapytania społeczny byt jednostki lub życie czynią ciężarem. Zakończył: sądzę, że te wyjaśnienia przekonały panów, iż przed dokonaniem tej operacji rozpatrzyliśmy wszechstronnie kwestię jej dopuszczalności. Gdyby wynik jednak nie odpowiadał naszym nadziejom, gdyby operowana nie przeżyła zabiegu, wynik jej nie powinien u kolegów zmienić sądu o jego dopuszczalności. Operacja zaczęła się. Margaretę Klepp ułożono na brzuchu i uśpiono chloroformem. Potem Simon postępował dokładnie tak, jak to wypróbował na psach i zwłokach. Jedna czynność następowała po drugiej: przecięcie skóry, podkładki tłuszczowej, dotarcie do mięśnia krzyżowo-lędźwiowego, podwiązanie tętnicy międzyżebrowej, przecięcie tylnego płata otrzewnej i osłony tłuszczowej przed nerką. W ciągu 10 minut dotarł do dolnej części nerki. Palcem wskazującym lewej ręki i dwoma palcami prawej rozpoczął Simon wyłuskiwanie nerki spod żeber i w końcu wyciągnął ją tak daleko, że widoczny był trzonek. Jeden z asystentów podwiązał go. Gdy jednak Simon oddzielił nerkę od trzonka, zaczęła tryskać krew. Simon musiał podwiązać go powtórnie, ale i to nie wystarczyło. Dopiero trzecie podwiązanie zatamowało krwotok. Tamowanie zajęło prawie 10 minut. Potem szybko wyczyszczono wielką jamę i zaszyto ją, zostawiając tylko otwór na ligaturę. Po 40 minutach wycięta nerka leżała przed widzami. Była długa na 8 cm, szeroka na 4, gruba na 3. Margaretę Klepp przeniesiono do izby chorych. Teraz dopiero zaczął się wielki egzamin Simona. Zaledwie chora obudziła się z narkozy, zaczęła zdradzać ogromne podniecenie. Musiało jej pilnować kilku dozorców i pielęgniarek i siłą trzymać w łóżku. Cierpiała nie dające się opanować wymioty i uderzenia potu. Ten stan utrzymywał się drugiego, trzeciego i czwartego dnia. Dręczące pytania nie dawały Simonowi spokoju. Czy doświadczeń na psach nie przeniósł zbyt pochopnie na człowieka? Czy usunięcie jednej nerki nie prowadził człowieka do nieuniknionej katastrofy? Simon walczył o pewność. Wezwał do pomocy heidelberskiego profesora Delfa, który natychmiast zaczął na bieżąco badać zawartość moczu we krwi chorej. Nie znalazł żadnych niepokojących objawów, ale ogólny stan nadal był groźny. Puls podniósł się aż do 140 uderzeń. Chora cierpiała na bezsenność. Na zewnątrz chłodny i spokojny jak zwykle, wewnętrznie jednak nieznośnie napięty, Simon zadręczał się pytaniami. Czy jego optymizm z powodu uniknięcia niebezpiecznego skaleczenia otrzewnej był nieuzasadniony? Czy wymioty i gorączka zapowiadały zapalenie otrzewnej, a przez to koniec? Dopiero piątego dnia wymioty ustały. Kobieta napiła się lodowatej wody, kawy i mrożonego szampana. Wedle dzisiejszych pojęć dziwna dieta. Z rany operacyjnej wypływała nadal ropa. Pokrywa brzuszna nie wykazywała jednak napięcia zapowiadającego zapalenie otrzewnej. Dziewiątego dnia wystąpiły u chorej objawy ostrego bronchitu z dreszczami i nitkowaty puls. Trwało to aż do 16 sierpnia. Potem stan Margarety Klepp uległ poprawie. 26 dnia ropienie nagle się wzmogło, podniosła się gorączka, która opadła dopiero po 3 dniach. Ale 30 dnia, 3 września, na nowo zaczęły się dreszcze. Na całym udzie chorej ukazał się wysięg podobny do różycy. Simon nieczęsto widział człowieka tak cierpiącego jak Margareta Klepp. Jej droga przez piekło zdała się nie mieć kresu. Tylko jedno zdało się pewne. Żadnego z tych objawów nie można było przypisać zmniejszeniu substancji nerkowej. Utrzymana zdrowa nerka wykazywała tę samą zdolność wydzielania, co poprzednie obydwie nerki łącznie. Dopiero 36 dnia stan chorej wykazał pewną poprawę, a potem zaczął poprawiać się zadziwiająco szybko. 38 dnia po raz pierwszy chora przebywała przez parę godzin w fotelu. Nie mogła jeszcze uczynić kroku, ale gdy ją Simon w tym dniu odwiedził, uśmiechnęła się po raz pierwszy od niepamiętnych czasów. Była rozgadana ze szczęścia, że przetoka brzuszna sama się z siebie zamknęła i wszystkie objawy wstrętnego schorzenia, które ją jak zapowietrzoną wpędziło w samotność, zostały jakby zmazane. Długotrwałe gojenie rany zdało jej się bez znaczenia wobec piekła, przez jakie przeszła. Rana operacyjna ropiała w tak zwany dobrotliwy sposób aż do końca piątego miesiąca. Ale chora z każdym dniem była silniejsza, mimo że w tajemnicy kazała sobie przynosić potrawy, których nie wolno jej było jeszcze spożywać. Zaczęła znowu chodzić. Dopiero jednak w szóstym miesiącu trzon nerki w miejscu amputacji zagoił się i można było wyjąć gnijące nici ligatury, wciąż jeszcze zwisające z niecałkiem zamkniętej rany operacyjnej. Rana zagoiła się ostatecznie. Wkrótce potem chora zaczęła wychodzić na spacery. Z początkiem wojny niemiecko-francuskiej można już ją było zatrudnić jako pielęgniarkę przy rannych. W listopadzie 1870 roku opuściła wreszcie klinikę Simona, by wrócić do domu. Tam, jako osoba zupełnie zdrowa, podjęła znowu pracę. Mimo sporów i zarzutów, przeprowadzona przez Simona operacja nerki stała się częścią historii medycyny i to jedną z najważniejszych. Była godziną narodzin chirurgii nerek, gdy jeszcze w świecie straszył upiór zapalenia otrzewnej. Nazwisko Simon stało się głośne jeszcze za życia jego nosiciela. Nazwisko Margarety Klebb zostało zapomniane, jak i nazwiska wszystkich chorych, którzy swymi cierpieniami i swą wolą życia umożliwili postęp medycyny. Cesarskie cięcie. O San Mateo w Pawii, typowy szpitalu epoki ropnego zapalenia, ze swymi zaniedbanymi korytarzami i salami, z nigdy niezmywaną ze ścian sal wykładowych pornograficzną bazgraniną studentów, z nieodłącznym fetorem stęchlizny i ropy, niezapomniana widownio, która była świadkiem historii młodej Włoszki Julii Kowalini i chirurga Eduardo Porro. Mało kto zna tę historię. Ilekroć ją opowiadałem, na ogół spotykałem się z niewiedzą, ale wywoływała także podziw i wzruszenie. Być może najwnikliwiej charakteryzuje ona epokę, kiedy to człowiek był bezsilny wobec gorączki przyrannej. Może rzuca najjaskrawsze światło na rozpaczliwe próby ucieczki przed śmiertelnymi mocami, które czaiły się wówczas przy każdym stole operacyjnym. Historię tę opowiedział mi sam Porro wiele lat później, gdy dawno już odłożył skalpel i czuł zbliżającą się śmierć. Wydarzyła się w roku 1876, a zaczęła 27 kwietnia. W tym dniu z trudem przekroczyła próg San Mateo 25-letnia Julia Kowalini, by wydać na świat swoje pierwsze dziecko. Dzień był niesprzyjający. Na oddziale chirurgicznym szpitala szalała gangrena. Na oddziale porodowym leżały chore z gorączką połogową. Zdawało się, że w tych starych murach dojrzewają choroby jak trujące tropikalne owoce. Julia Kowalini opierała się na ramieniu niskiego, krępego mężczyzny, swego męża, po którego bladej, nieszczęśliwej twarzy strumieniami spływał pot. Jej cienkie nogi nie mogły udźwignąć ciężaru ciała. Stara, połatana i pocerowana suknia opinała jej potężne, brzemienne łono. Wreszcie stękając i mrucząc modlitwy, udało się jej przekroczyć bramę wejściową. Wiele lat później sam przechodziłem przez tę bramę, przez którą z takim trudem szła Julia Kowalini. Sam kroczyłem tym samym, niezmiennie głuchym korytarzem, w którym musiała czekać na Porro, dla niej tak wszechmocnego, a w rzeczywistości tak często i tak rozpaczliwie zmagającego się z własną bezradnością profesora. Zdawało mi się, że widzę, jak Kowalini, mały sufler w jednym z teatrów w Pawii, prowadzi swą żonę ku jednej z drewnianych ławek, aby przez chwilę mogła odpocząć. Oczyma wyobraźni widziałem procesję lekarzy i sióstr z Porro na czele. Widziałem, jak podchodzi do Kowalinich i zagaduje ich w swój dobrotliwy sposób. Porro miał wówczas lat 33. Prawdziwy syn Padwy, od młodości gorący patriota włoski, student i asystent w swym rodzinnym mieście, ochotnik Garibaldiego w walce o Rzym i Wenecję, położnik w opera Pia Santa Corona i od roku 1875 profesor położnictwa w Pawii, poważny, smukły mężczyzna o bladej, pociągłej twarzy, którą okalała bujna broda. Pełen dobroci, która nawet po wielu latach pracy w zapowietrzonych szpitalach nie pozwalała mu jęków umierających na gorączkę połogową matek traktować jako dopustu Bożego lub zrządzenia natury. Pokój w San Mateo, w którym Porro i jego asystenci przeprowadzili pierwsze badania Julii Kowalini, wiele lat później nadal był chłodną, nieprzytulną izbą, z której ścian opadał tynk. Wyobraziłem sobie, jak Porro w półcieniu patrzył na zdeformowane biodra tej 25-letniej kobiety, pozostałość po głodowych latach jej nędznej młodości. Kobiety, która miała rodzić, a nie mogła, i już 4 tygodnie przenosiła ciążę. Jak oglądał potężny brzuch, który niejako wysysał z niej wszystkie siły, czuł skierowane na siebie udręczone i pełne lęku spojrzenie młodej kobiety. Badał pobieżnie opłukanymi gołymi rękami i mierzył wąską, dziwnie ukształtowaną miednicę. Potem odstąpił, robiąc miejsce swym asystentom, aby jak zwykle prowadzili dalsze badania. Gdy wszyscy byli gotowi, Porro raz jeszcze podszedł do łóżka. Zdawało mi się, że widzę, jak z powrotem okrywa kobietę kołdrą, jak ostrożnie, z gestem współczucia, kładzie ją na małej, nierozwiniętej kobiecej piersi. Zdawało mi się, że widzę, jak się uśmiecha, przypuszczalnie sądząc, że uśmiech ten uśmierzy trwogę widoczną na chudej twarzy pacjentki. Teraz proszę odpocząć, słyszałem, i nie martwić się. Dziecko żyje, ale dzieci często zostawiają sobie czas. Musimy czekać. Na jego twarzy wciąż jeszcze malował się wymuszony, ale dobrotliwy uśmiech. Potem wraz z asystentami opuścił pokój. Słyszałem, jak pyta o ich diagnozę w tym celu, by ją potwierdzić lub odrzucić. Słyszałem słowa pierwszego asystenta, chłodne i precyzyjne. Wysoce zdeformowana miednica, poprzeczne zwężenie. W prawej części niemożliwe przeciśnięcie palca między promontorium a łopatką miednicy. Rozmiar otworu miednicy w koniugacie najwyżej 7 cm. Koniugata z powodu skrzywienia kręgosłupa dodatkowo zawężona. Pozostały otwór miednicy całkowicie niewystarczający do porodu dziecka. Gdy otwór miednicy nie jest dość duży, nawet by rozczłonkować dziecko kleszczami, a tutaj, o ile wiem, także w innych szpitalach w ciągu ostatnich 10 lat żadna matka nie przeżyła cesarskiego cięcia, chyba nie trudno przewidzieć skutki. Mimo to oczywiście przeprowadziłbym cesarskie cięcie. Może uda się uratować dziecko. Zdawało mi się, że widzę, jak siostry szybko czynią znak krzyża, jak w ich oczach odbija się zarazem przerażenie i współczucie. Żegnały się kilkakrotnie, a Porro niewątpliwie słyszał pomruk modlitwy wydobywający się z ich pobladłych warg. Zdawało mi się, że widzę, jak Porro opuszcza głowę, odwraca się plecami do sióstr i asystentów i krótkim krokiem odchodzi do swego pokoju. Kto wie, co wówczas przeżywał? On sam przemilczał swą wewnętrzną walkę, gdy w swoim domku na skraju kasztanowych lasów, wysoko nad jeziorem Como, gdzie niewiele lat później zmarł, opowiadał mi tę historię. Wyczerpany skutkami infekcji, jakiej nabawił się skaleczywszy palec, odbierając poród chorej na syfilis kobiety, patrzył zmęczonymi oczyma ponad zboczami na błękitne lustro jeziora. Miał bardzo wiele do powiedzenia na temat długiego historycznego rozwoju tego, co dziś jako cesarskie cięcie już prawie wcale nie budzi trwogi. Nic też nie zapomniał z tych południowych godzin 27 kwietnia 1876 roku, tam w San Mateo. W jego rzeczowym sprawozdaniu nie było żadnej luki, ale jakiś lęk kazał mu milczeć, gdy chciano zgłębić stan jego uczuć w ciągu tych godzin, gdy, jak się później okazało, podejmował pewną niezwykłą decyzję. W roku 1876 cesarskie cięcie było jeszcze śmiertelnym upiorem, który od stuleci straszył położników. Z wyjątkiem nielicznych, nadzwyczajnych przypadków, jego następstwem były tylko nieszczęście i śmierć. Śmierć na skutek szoku, śmierć z powodu wewnętrznego wykrwawienia, a przede wszystkim śmierć w wyniku zapalenia otrzewnej. Żaden historyk medycyny nie potrafił powiedzieć, kto widząc wijącą się w daremnych bólach porodowych skazaną na powolną śmierć kobietę, po raz pierwszy sięgnął po nóż, by rozpaczliwym cięciem w sposób sztuczny otworzyć ciało i macicę umierającej. Nikt nie wiedział, czy pomysł rozwiązania za pomocą cięcia zrodził się podczas jednego z tych znanych przypadków, kiedy to macica kobiety rodzącej w strasznych cierpieniach po prostu pękała. Być może pomysł porodu za pomocą cięcia nożem, przynajmniej wobec matek już zmarłych, zrodził się podczas oglądania zażynanych zwierząt ofiarnych, w których ciele znajdowano nieurodzone, ale jeszcze żyjące młode. Pewne było tylko, że rozwiązanie za pomocą cięcia jako symbol zawsze najbardziej niebezpiecznego porodu straszyło przez tysiąclecia w piśmiennych przekazach, od Rigwedy, najstarszej księgi indyjskiej i żydowskiego Talmudu, poprzez świadectwa Greków, Rzymian, Arabów, aż po czasy, w których żył Porro, ponieważ historia rodzenia była najboleśniejsza i najokrutniejsza ze wszystkich historii tego świata. Cezar, pierwszy cesarz rzymski, wedle wątpliwej zresztą legendy, miał zostać wycięty z łona matki. Stąd później wywodzono imię Cezar od słowa cesus, co mogło oznaczać wycięty. A ponieważ od słowa Cezar wywodzi się tytuł cesarz, skojarzono w końcu pojęcie cesarza z pojęciem porodu za pomocą cięcia. I tak powstało określenie cesarskie cięcie. Ale legenda, że Cezar urodzony został przy pomocy cięcia brzucha, wcale nie dowodziła, że Rzymianie opanowali cesarskie cięcie i skutecznie je wykonywali. Pewne było tylko, że dawne czasy aż do późnego średniowiecza znały zabieg wycinania dziecka z łona zmarłej matki. Czynnikiem napędowym w tej materii był Kościół katolicki. Żądał, aby czyniono wszystko w celu ochrzczenia każdego dziecka. Kościół wywarł także wpływ na Lex Regia, wedle którego zakazano chowania zmarłej w mękach porodowych kobiety, zanim nie spróbowano wycięcia dziecka z jej łona i ochrzczenia. Przez stulecia, w tym ponurym okresie, gdy akademiccy lekarze odnosili się wyniośle do wszelkiego manipulowania ludzkim ciałem, a chirurgów traktowano tak samo jak cyrulików i komiwojażerów, położne pod karą klątwy kościelnej miały obowiązek wycinać dzieci z łona matek, które zmarły na ich rękach. Jeden z regulaminów dla położnych z roku 1480, zgodnie z anatomiczną ignorancją tych czasów, ustalał, jak należy wykonywać cesarskie cięcie na łonie umierającej lub zmarłej matki. Otóż zawsze po lewej stronie, ponieważ serce kobiety ma swą siedzibę po stronie prawej. Później stwierdzono, że dzieci w łonie zmarłej matki żyją najwyżej 20 minut. Jednak wiele starych przekazów podaje, że żywe dzieci wycinano z łona zmarłych matek jeszcze po 24 godzinach. Pod jednym warunkiem. Zmarłej matce należy szeroko otworzyć usta przy pomocy klamry korbowej, by dziecko mogło czerpać powietrze i oddychać. Jakże niedorzeczne przekonanie, iż dziecko w łonie matki oddycha poprzez usta matki, której oddech dawno zgasł. Jak przerażająca ignorancja. Ale nawet gdyby te stare przekazy o dzieciach urodzonych za pomocą cięcia były prawdziwe, to świadczyłyby jedynie o tym, że udało się przeżyć poszczególnym dzieciom, gdy tymczasem ich matkom nie można już było pomóc. Któż jednak ważył się ratować nie tylko dziecko w celu ochrzczenia go, ale i życie tych matek, które miały zbyt wąskie drogi porodowe? W okresie renesansu, gdy pojawiło się nowe podejście do spraw życia, w starych pismach ukazują się doniesienia na temat cesarskich cięć dokonywanych na żywych kobietach, a w roku 1581 po raz pierwszy ukazał się w Paryżu podręcznik poświęcony temu zabiegowi. Jego autorem był François Rousset, lekarz przyboczny księcia Sabaudii, a także teoretyk operacji nerek.